Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Nicholasa Sparksa zatytułowanej Jedno życzenie. Przełożyła Anna Dobrzańska. Czytają Laura Breszka, Marcin Stec.
Dla Pam Pope i Oskar Istewik. To jest czas. Manhattan, grudzień 2019. Z nadejściem grudnia Manhattan zmieniał się w miasto, które Maggie nie zawsze rozpoznawała. Tłumy turystów ciągnęły na broadwayowskie sztuki i kłębiły się na chodnikach przed domami towarowymi w Midtown, tworząc płynącą leniwym nurtem rzekę pieszych. Butiki i restauracje pełne były ludzi obładowanych torbami. Z ukrytych głośników płynęła bożonarodzeniowa muzyka, a hotelowe hole skrzyły się od świątecznych dekoracji. Choinkę przed Rockefeller Center rozświetlały wielobarwne światełka i błyski tysięcy iPhone'ów, a ulice, na których ruch nigdy nie jest specjalnie płynny, korkowały się do tego stopnia, że szybciej można było dotrzeć gdzieś pieszo niż złapać taksówkę. Ale chodzenie również miało swoje minusy. Żeby uchronić się przed lodowatym wiatrem, który hulał często między budynkami, należało mieć na sobie bieliznę termoaktywną, ciepły polar i kurtkę zapiętą pod szyję. Maggie Dawes, która uważała się za wolnego ducha trawionego rządzą podróżowania, uwielbiała obraz nowojorskich świąt, jaki zwykle widuje się na pocztówkach. W rzeczywistości, podobnie jak większość Nowojorczyków, robiła co mogła, żeby w tym okresie unikać Midtown. Dlatego albo siedziała w swoim mieszkaniu w dzielnicy Chelsea, albo znacznie częściej uciekała do cieplejszych krajów. Będąc fotografką podróżniczą, często myślała o sobie nie jak o nowojorczance, ale jak o nomadce, która tylko przypadkiem miała swój stały adres w tym mieście. W notatniku, który trzymała w szufladzie szafki nocnej, zgromadziła listę ponad setki miejsc, gdzie wciąż chciała pojechać. Niektóre z nich były tak ukryte lub odległe, że samo dotarcie do nich stanowiłoby niemałe wyzwanie. Odkąd 20 lat temu ukończyła college, sukcesywnie skreślała z listy kolejne miejsca i dopisywała inne, które z tego czy innego powodu rozpalały jej wyobraźnię. Z aparatem zawieszonym na ramieniu odwiedziła każdy kontynent. Przeszło 82 kraje i 43 z 50 stanów. Zrobiła dziesiątki tysięcy zdjęć od fauny i flory delty Okawango w Botswanie po zdjęcia zorzy polarnej w Laponii. Miała fotografie z podróży szlakiem Inków, z wybrzeża szkieletowego w Namibii i ruin Timbuktu. 12 lat temu nauczyła się nurkować z akwalungiem i przez 10 dni dokumentowała podwodne życie w Raja Ampat. 4 lata temu odwiedziła Paro Taksang, czyli Tygrysie Gniazdo, buddyjską świątynię wybudowaną na klifie w Butanie z panoramicznymi widokami na Himalaje. Inni często zachwycali się jej przygodami. Ona odkryła jednak, że przygoda to słowo o wielu konotacjach i że nie wszystkie z nich są pozytywne. Dobrym przykładem była jej obecna przygoda. Czasami tak właśnie opisywała ją swoim followersom na Instagramie i subskrybentom na YouTubie, przez którą zamiast jeździć po świecie, siedziała w swojej galerii albo w swym niezbyt dużym trzypokojowym mieszkaniu przy zachodniej 19 ulicy. Ta sama przygoda, przez którą od czasu do czasu nachodziły ją myśli samobójcze. Oczywiście nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Przerażała ją ta myśl, do czego przyznała się w jednym z licznych filmików, które zamieściła na YouTubie. Przez prawie 10 lat jej nagrania nie różniły się niczym od nagrań innych fotografów. Mówiła o tym, co zdecydowało, że zrobiła takie, a nie inne zdjęcie. Pokazywała, jak używać Photoshopa, testowała i oceniała nowe aparaty i akcesoria i zwykle wrzucała 2-3 posty miesięcznie. Filmiki na YouTubie, posty na Instagramie i Facebooku, a także prowadzony przez nią blog, cieszyły się sporym zainteresowaniem miłośników fotografii i umacniały jej pozycję profesjonalistki. Tymczasem 3,5 roku temu, ni stąd, ni zowąd, zamieściła na swoim kanale na YouTubie wideo dotyczące ostatniej diagnozy, która nie miała nic wspólnego z fotografią. Nagranie, rozległy opis strachu i niepewności, jakie poczuła, dowiedziawszy się, że ma czerniaka 4. stopnia, prawdopodobnie w ogóle nie powinno było trafić do sieci. lecz coś, co, jak sądziła, będzie samotnym głosem, który odbity echem wróci do niej z pustych czeluści internetu, przyciągnęło uwagę innych. Nie wiedziała jak ani dlaczego, ale nagranie to, spośród wszystkich zamieszczonych przez nią w sieci, doczekało się stróżki, strumienia, a w końcu prawdziwej rzeki opinii, komentarzy, pytań i lajków od ludzi, którzy nigdy w życiu nie słyszeli ani o niej, ani o tym, czym się zajmuje. Czując, że powinna odpowiedzieć tym, których poruszyła jej trudna sytuacja, zamieściła kolejne wideo i zyskało ono jeszcze większą popularność. Od tej pory, mniej więcej raz w miesiącu, wrzucała do sieci nagrania w podobnym tonie, głównie dlatego, że czuła, że nie ma wyboru. W ciągu ostatnich 3 lat opisywała rozmaite terapie i to, jak się po nich czuje, a czasami pokazywała nawet blizny po operacji. Mówiła o oparzeniach po radioterapii, o nudnościach i wypadaniu włosów, a także otwarcie zastanawiała się nad sensem życia. Opowiadała o strachu przed śmiercią i spekulowała na temat życia po śmierci. Były to poważne problemy, lecz chcąc odsunąć od siebie czarne myśli, starała się nadać swoim nagraniom jak najlżejszy ton. Podejrzewała, że po części właśnie dlatego były tak popularne. Chociaż kto to mógł wiedzieć? Pewne było tylko to, że jakimś sposobem, niemal wbrew sobie, stała się gwiazdą własnego internetowego reality show, które, mimo początkowej nadziei, powoli skupiało się na rzeczy ostatecznej i nieuchronnej. I, czego można chyba było się spodziewać, w miarę jak zbliżał się wielki finał, przyciągało coraz większą widownię. Na pierwszym rakowym wideo, nazywała je tak w odróżnieniu od prawdziwych nagrań, patrzyła w kamerę z cierpkim uśmiechem i mówiła: nienawidziłam go. Za to ja najwyraźniej podobałam mu się coraz bardziej. Wiedziała, że to kiepski dowcip, ale cała ta sytuacja wydawała się jej absurdalna. Dlaczego ona? Miała wtedy 36 lat. Regularnie ćwiczyła i w miarę zdrowo się odżywiała. W jej rodzinie nie było przypadków raka. Dorastała w pochmurnym Seattle, potem mieszkała na Manhattanie, a więc nie miała jak i gdzie się obalać. Nigdy nie odwiedziła solarium. Wszystko to było bezsensowne. Ale przecież taki właśnie jest rak, prawda? Rak nie wybiera. Po prostu przytrafia się pechowcom. W końcu uznała, że właściwe pytanie powinno brzmieć: dlaczego nie ona? Nie była przecież nikim wyjątkowym. Bywało, że uważała się za ciekawą, inteligentną, a nawet atrakcyjną, ale słowo wyjątkowa nigdy nie przyszło jej do głowy. W dniu, w którym usłyszała diagnozę, mogłaby przysiąc, że jest zdrowa jak ryba. Miesiąc wcześniej odwiedziła wyspę Wadu na Malediwach, gdzie zrobiła sesję fotograficzną dla wydawnictwa Condé Nast. Poleciała tam z nadzieją, że uda się jej uchwycić bioluminescencję, która sprawia, że wody oceanu lśnią jak rozgwieżdżone niebo, jakby coś rozświetlało je od środka. Za to zjawisko odpowiada fitoplankton i Maggie poświęciła dodatkowy czas, żeby zrobić zdjęcia, które mogłaby sprzedać w swojej galerii. Wczesnym popołudniem szła po niemal wyludnionej plaży niedaleko hotelu z aparatem w dłoni, próbując wyobrazić sobie zdjęcia, które zamierzała zrobić z nadejściem nocy. Chciała uchwycić linię brzegową, może z jakimś głazem na pierwszym planie, niebo i oczywiście fale. Już ponad godzinę robiła zdjęcia pod różnymi kątami i z różnych miejsc na plaży, gdy minęła ją jakaś para trzymająca się za ręce. Maggie, pochłonięta pracą, ledwie ich zauważyła. W pewnej chwili, kiedy oglądała przez wizjer miejsce, w którym fale rozbijały się o brzeg, usłyszała za sobą kobiecy głos. Kobieta mówiła po angielsku z silnym niemieckim akcentem. Przepraszam, odezwała się. Widzę, że jest pani zajęta i proszę wybaczyć, że przeszkadzam. Maggie opuściła aparat. Tak? Nie chcę się wtrącać, ale czy badała pani ten ciemny pieprzyk na łopatce? Maggie ściągnęła brwi i obróciła głowę, bezskutecznie próbując dostrzec między ramionczkami kostiumu kąpielowego znamie, o którym mówiła kobieta. Nie wiedziałam, że mam tam jakiś pieprzyk. Zmrużyła oczy i z zakłopotaniem spojrzała na tamtą. Dlaczego to panią ciekawi? Kobieta pokiwała głową. Z siwymi, krótkimi włosami wyglądała na jakieś 50 lat. No tak, powinnam się przedstawić. Nazywam się Sabine Kessel. Jestem dermatologiem z Monachium. Ten pieprzyk nie wygląda dobrze. Maggie zamrugała gwałtownie. Ma pani na myśli raka? Nie wiem, odparła Sabine Kessel. Minę miała poważną. Ale na pani miejscu zbadałabym go jak najszybciej. Oczywiście może się okazać, że to nic wielkiego. Nie musiała dodawać, że może być wręcz przeciwnie. Choć zrobienie idealnego zdjęcia zabrało jej 5 wieczorów, Maggie była zadowolona. Później podda je obróbce cyfrowej. To głównie na niej opiera się dzisiejsza fotografia. Ale już wiedziała, że efekty będą spektakularne. Jednocześnie, choć starała się tym nie przejmować, umówiła się na wizytę u doktora Sneala Katriego, dermatologa na Upper East Side, zaledwie 4 dni po powrocie do miasta. Na początku lipca 2016 roku pobrano jej próbkę tkanki i wysłano do badania. Później, w tym samym miesiącu, w szpitalu Memorial Sloan Kettering wykonano jej rezonans magnetyczny MRI i pozytonową tomografię emisyjną, PET. Gdy przyszły wyniki, dr Katari zaprosił Maggie do gabinetu, gdzie spokojnym, poważnym głosem poinformował ją, że ma czerniaka 4. stopnia. Tego samego dnia poznała onkolożkę dr Leslie Brodigan, która miała nadzorować leczenie. W następstwie tych spotkań Maggie postanowiła na własną rękę poszukać informacji w internecie. Mimo zapewnień dr Brodigan, że jeśli chodzi o indywidualne przypadki, ogólne statystyki są bez znaczenia, Maggie nie mogła nie zwrócić uwagi na liczby. Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano czerniaka 4. stopnia, wskaźnik przeżywalności po 5 latach wynosił niecałe 15%. Następnego dnia Maggie, wciąż jeszcze oszołomiona, nagrała pierwsze rakowe wideo. Podczas ich drugiego spotkania dr Brodigan, pełna energii niebieskooka blondynka wyglądająca jak okaz zdrowia, jeszcze raz wyjaśniła wszystko Maggie, która przy pierwszej wizycie była tak przybita, że pamiętała ją jak przez mgłę. Krótko mówiąc, 4. stopień czerniaka oznaczał, że rak objął nie tylko węzły chłonne, ale też inne narządy. W przypadku Maggie wątrobę i żołądek. Badania MRI i PET wykazały, że komórki rakowe atakują zdrowsze części jej ciała niczym armia mrówek, pożerająca jedzenie leżące na stole piknikowym. Kolejne 3,5 roku upłynęło pod znakiem leczenia, powrotu do zdrowia i, od czasu do czasu, przebłysków nadziei rozświetlających mroczne tunele pełne lęków i obaw. Przeszła operację usunięcia zaatakowanych węzłów chłonnych i przerzutów w wątrobie i żołądku. Po operacji nastąpiła koszmarna radioterapia, od której skóra Maggie miejscami zrobiła się czarna, a na jej ciele pozostały paskudne blizny, pasujące do tych, które miała już po operacji. Dowiedziała się również, że istnieją różne rodzaje czerniaka, nawet 4. stopnia, i wymagają różnych metod leczenia. W jej przypadku oznaczało to immunoterapię, która przez kilka lat zdawała się działać, aż w końcu przestała. W kwietniu zaczęła się chemioterapia, trwająca miesiącami. Maggie nienawidziła jej i tego, jak się po niej czuła, ale żyła w przekonaniu, że musi być ona skuteczna. Jak mogła nie być, skoro najwyraźniej zabija wszystko inne w jej ciele? Zastanawiała się. Ostatnio ledwie rozpoznawała się w lustrze. Jedzenie niemal ciągle wydawało jej się zbyt gorzkie albo zbyt słone, przez co nie miała apetytu i straciła na wadze prawie 10 kg. Jej owalne brązowe oczy zapadły się i były teraz jakby za duże nad wystającymi kośćmi policzkowymi, a twarz przypominała czaszkę obciągniętą skórą. Było jej wiecznie zimno i chodziła w grubych swetrach, nawet w przegrzanym mieszkaniu. Straciła swoje ciemnobrązowe włosy, a nowe odrastały kępkami nieco jaśniejsze i cienkie jak u niemowlaka. Prawie zawsze nosiła na głowie chustkę albo czapkę. Szyję miała tak chudą, że owijała ją szalikiem, żeby nie widzieć jej w lustrze. Nieco ponad miesiąc temu, na początku listopada, kolejny raz wykonano jej tomografię komputerową i PET. A w grudniu spotkała się z dr Brodigan. Tym razem onkolożka była nieco bardziej przygaszona, a jej oczy wyrażały bezbrzeżne współczucie. Poinformowała Maggie, że choć trwająca ponad 3 lata terapia czasami spowalniała postęp choroby, tak naprawdę nigdy jej nie zatrzymała. Na pytanie Maggie, czy można to jeszcze jakoś inaczej leczyć, Lekarka delikatnie dała jej do zrozumienia, że powinna cieszyć się czasem, który jej pozostał. W ten oto sposób poinformowała ją, że niedługo umrze. Maggie otworzyła galerię przeszło 9 lat temu wraz z artystą o pseudonimie Trinity, który wykorzystywał większą część przestrzeni na swoje ogromne, eklektyczne rzeźby. Trinity naprawdę nazywał się Fred Marshburn. Poznali się na otwarciu wystawy innego artysty, na które Maggie akurat poszła, choć rzadko brała udział w takich wydarzeniach. Trinity był już wówczas szalenie popularny i od dawna zastanawiał się nad otwarciem własnej galerii, ale nie miał ochoty nią zarządzać ani nie zamierzał w niej przesiadywać. Ponieważ się polubili, a ich prace w żaden sposób nie wchodziły sobie w drogę, w końcu się dogadali. Za zarządzanie galerią Maggie otrzymywała skromną pensję i mogła również wystawiać swoje fotografie. W tamtym czasie chodziło bardziej o prestiż. Mogła mówić ludziom, że ma własną galerię, a nie o pieniądze, które płacił jej Trinity. W ciągu pierwszych 2 lat sprzedała tylko kilka swoich prac. Ponieważ wciąż dużo podróżowała, zwykle spędzała na walizkach ponad 100 dni w roku, zarządzanie galerią spadło tak naprawdę na Luen Somers. Kiedy Maggie ją zatrudniła, Luen była zamożną rozwódką z dorosłymi dziećmi. Jej doświadczenia zawodowe ograniczały się do amatorskiego kolekcjonerstwa i wyszukiwania okazji w sklepach Neiman Marcus. Do jej niewątpliwych atutów należało to, że dobrze się ubierała, była odpowiedzialna, sumienna, chętna do nauki i nie przeszkadzało jej, że zarabia nieco poniżej średniej krajowej. Jak to ujęła, alimenty, które płacił jej były mąż, wystarczyłyby, żeby do końca życia pławiła się w luksusach. Ale jak długo można chodzić na lunche i nie ześwirować? Luen okazała się urodzoną sprzedawczynią. Na początku Maggie zapoznała ją z technicznymi elementami wszystkich swoich prac i opowiedziała pokrótce historię każdej z nich, co często interesowało kupców w równym stopniu jak samo zdjęcie. Rzeźby Trinity'ego, wykonane z rozmaitych materiałów, płótna, metalu, plastiku, kleju i farby, a także przedmiotów znalezionych na złomowiskach, jelenich rogów, słoików i puszek, były wystarczająco oryginalne, by wzbudzać ożywione dyskusje. Trinity był ulubieńcem krytyków, a jego prace sprzedawały się regularnie mimo niebotycznych cen. Galeria rzadko reklamowała i wystawiała dzieła innych artystów, więc praca była tutaj raczej spokojna. Zdarzały się dni, gdy klientów można było zliczyć na palcach jednej ręki, a na 3 ostatnie tygodnie roku galerię zamykano. Dla Maggie, Trinity'ego i Luen taki układ sprawdzał się przez długi czas. Wydarzyły się jednak 2 rzeczy, które wszystko zmieniły. Po pierwsze, rakowe wideo Maggie przyciągnęło do galerii nowych ludzi. Niezapalonych miłośników sztuki współczesnej czy fotografii, lecz turystów z takich miejsc jak Tennessee czy Ohio. Ludzi, którzy śledzili Maggie na Instagramie i YouTubie, ponieważ czuli się z nią związani. Niektórzy zostali fanami jej fotografii, lecz większość chciała ją poznać i kupić na pamiątkę jej pracę z autografem. Rozdzwoniły się telefony z zamówieniami z całego kraju, a kolejne spływały przez stronę internetową. Maggie i Luen nie nadążały z ich realizacją i w zeszłym roku postanowiły nie zamykać galerii przed świętami. Potem Maggie dowiedziała się, że niebawem rozpocznie chemioterapię, a to znaczyło, że przez kilka miesięcy nie będzie mogła pomagać w galerii. Było oczywiste, że muszą zatrudnić dodatkowego pracownika. Gdy poruszyła ten temat w rozmowie z Trinity'm, natychmiast się zgodził. Los sprawił, że następnego dnia młody mężczyzna, niejaki Mark Price, wszedł do galerii i poprosił o rozmowę z Maggie. Wtedy wydawało jej się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Mark Price był świeżo upieczonym absolwentem koledżu, ale wyglądał jak licealista. Początkowo Maggie sądziła, że jest kolejnym z jej fanów. Była to jednak tylko część prawdy. Mark przyznał, że usłyszał o niej dzięki internetowym nagraniom, najbardziej lubił nagrania wideo, które wrzucała do sieci, lecz przyniósł też swój życiorys. Wyjaśnił, że szuka pracy, a świat sztuki wydaje mu się szczególnie pociągający. Sztuka i fotografia, dodał, pozwalają wyrażać poglądy w taki sposób, w jaki słowa nie są w stanie tego zrobić. Mimo wątpliwości co do zatrudniania kogoś ze swych fanów, Maggie jeszcze tego samego dnia porozmawiała z nim i stwierdziła, że Mark Price dobrze przygotował się do tego spotkania. Wiedział sporo o Trinity'm i jego pracach. Wspomniał nawet o instalacji, którą prezentowano w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i drugiej wystawionej na Uniwersytecie New School. Z miną człowieka znającego się na rzeczy, przyrównywał je do późniejszych prac Roberta Rauschenberga. Nie była zaskoczona, gdy okazało się, że jego wiedza na temat jej prac jest równie dogłębna i imponująca. A jednak, choć zadowalająco odpowiedział na wszystkie pytania, wciąż miała pewne wątpliwości. Zastanawiała się, czy rzeczywiście zależy mu na pracy w galerii, czy też jest kolejną osobą, która chce z bliska przyglądać się jej tragedii. Gdy spotkanie dobiegło końca, poinformowała go, że aktualnie nie szukają pracowników. Formalnie rzecz biorąc, była to prawda, choć pozostawało to tylko kwestią czasu. Na co zapytał uprzejmie, czy mimo wszystko zechce przyjąć jego podanie. Myśląc o tym później, uznała, że oczarowało ją, w jaki sposób to sformułował. Czy mimo wszystko zechce pani przyjąć moje podanie? Zabrzmiało to staroświecko i tak uprzejmie, że uśmiechnęła się i wyciągnęła rękę po dokument. W tym samym tygodniu zamieściła ofertę pracy na stronach związanych ze sztuką i wykonała kilka telefonów do innych galerii, informując, że poszukuje pracownika. Na skrzynkę zaczęły spływać podania o pracę i Luen spotkała się z sześciorgiem kandydatów. Podczas gdy Maggie, wstrząsana torsjami, dochodziła do siebie w domu po pierwszym zastrzyku. Tylko jedna kandydatka przeszła pierwszy etap rozmowy kwalifikacyjnej, ale gdy nie pojawiła się na drugim, została skreślona z listy. Sfrustrowana Luen odwiedziła Maggie, która od kilku dni nie wychodziła z mieszkania. Leżąc na kanapie, sączyła koktajl lodowo-owocowy, który przyniosła jej Luen. Była to jedna z niewielu rzeczy, które mogła jeszcze przełknąć. Aż trudno uwierzyć, że nie możemy znaleźć nikogo odpowiedniego do pracy w galerii. Maggie pokręciła głową. Brakuje im doświadczenia albo kompletnie nie znają się na sztuce, powiedziała Luen. Z tobą było podobnie, mogła jej przypomnieć Maggie, ale ugryzła się w język. Luen okazała się skarbem, jako przyjaciółka i pracownica, prawdziwym darem niebios. Ciepła i opanowana, już dawno przestała być tylko koleżanką z pracy. Ufam ci, Luen. Zaczniemy od początku. Jesteś pewna, że nie było nikogo, z kim warto by się spotkać? Spytała Luen żałosnym głosem. Z jakiegoś powodu Maggie przyszedł do głowy Mark Price, który tak uprzejmie zapytał, czy mimo wszystko zechce przyjąć jego podanie. Uśmiechasz się? Zauważyła Luen. Wcale nie. Potrafię rozpoznać, kiedy ktoś się uśmiecha. O czym pomyślałaś? Maggie upiła kolejny łyk koktajlu i chwilę zwlekała, ale w końcu postanowiła powiedzieć Luen o Marku. Zanim zamieściłyśmy ogłoszenie, do galerii przyszedł młody człowiek. Zaczęła i opisała przebieg spotkania. Wciąż mam co do niego pewne wątpliwości, ale jego podanie leży pewnie gdzieś na moim biurku. Wzruszyła ramionami. Nie wiem nawet, czy wciąż jest zainteresowany. Kiedy Luen dowiedziała się, co sprawiło, że Mark zainteresował się pracą w galerii, zmarszczyła brwi. Lepiej niż ktokolwiek inny wiedziała, z jakiego powodu ludzie nagle zaczęli przychodzić do galerii, a ci, którzy widzieli nagrania Maggie, często postrzegali ją jako swoją powierniczkę, kogoś, kto okaże im zrozumienie i współczucie. Pragnęli podzielić się z nią swoimi historiami, swoim cierpieniem i opowiedzieć jej o stracie, jakiej doświadczyli. I chociaż Maggie chciała ich pocieszyć i wesprzeć, często okazywało się to ponad jej siły, zwłaszcza, że sama ledwie się trzymała. Luen robiła, co mogła, żeby uchronić ją przed tymi najbardziej namolnymi. Przejrzę jego podanie i porozmawiam z nim, odparła. Potem zdecydujemy, co dalej. W następnym tygodniu Luen skontaktowała się z Markiem. Ich pierwsza rozmowa doprowadziła do dwóch kolejnych, z których jedna odbyła się w obecności Trinity'ego. Opowiadając o nich potem Maggie, Luen rozpływała się w zachwytach nad chłopakiem, ale Maggie uparła się, że sama chce jeszcze z nim porozmawiać. Dopiero 4 dni później poczuła się na siłach, żeby pojechać do galerii. Mark Price zjawił się punktualnie. Miał na sobie garnitur, w ręce ściskał segregator. Walcząc z mdłościami, przejrzała jego życiorys. Zauważyła, że pochodził z Elkhart w Indianie. A kiedy zobaczyła, w którym roku ukończył Uniwersytet Northwestern, dokonała w głowie szybkich obliczeń. Masz 22 lata? Tak. Uczesany z przedziałkiem, z niebieskimi oczami i twarzą dziecka, wyglądał na zadbanego nastolatka gotowego pójść na studniówkę. I ukończyłeś teologię?
Tak.
Dlaczego teologia? Mój ojciec jest pastorem, wyjaśnił. Chcę zrobić dyplom z teologii i pójść w jego ślady. Gdy to powiedział, uświadomiła sobie, że wcale nie jest tym zaskoczona. Skąd więc zainteresowanie sztuką, skoro zamierzasz zostać pastorem? Złączył czubki palców, jakby zastanawiał się nad doborem słów. Zawsze uważałem, że sztuka i wiara mają ze sobą wiele wspólnego. Obie pozwalają ludziom zgłębiać własne emocje i znajdować odpowiedzi na pytanie, czym jest dla mnie sztuka. Prace pani i Trinity'ego zawsze zmuszają mnie do myślenia i co ważniejsze, towarzyszy temu zdziwienie. Tak samo jest z wiarą. Była to dobra odpowiedź, lecz Maggie wciąż podejrzewała, że Mark nie mówi jej całej prawdy. Starając się o tym nie myśleć, kontynuowała rozmowę, zadając kolejne standardowe pytania o doświadczenie zawodowe, znajomość fotografii i współczesnego rzeźbiarstwa. W końcu odchyliła się na krześle. Dlaczego sądzisz, że nadajesz się do tej pracy? Nie sprawiał wrażenia zdenerwowanego jej pytaniami. Przede wszystkim, kiedy tylko poznałem panią Somers, poczułem, że dobrze by nam się razem pracowało. Po naszej rozmowie spędziłem za jej zgodą trochę czasu w galerii. Zgromadziłem materiały i zapisałem kilka spostrzeżeń na temat obecnie wystawianych prac. Pochylił się i podał jej segregator. Pani Somers również dostała egzemplarz. Maggie przekartkowała zawartość segregatora. Zatrzymała wzrok na przypadkowej stronie i przeczytała fragment dotyczący zdjęcia, które zrobiła w Djibouti w 2011 roku, kiedy ten kraj dotknęła susza. Jedna z najgorszych od dziesiątków lat. Na pierwszym planie leżał szkielet wielbłąda, a za nim widać było trzy rodziny w cudownie barwnych strojach. Uśmiechnięci ludzie szli wyschniętym korytem rzeki, a nad ich głowami na niebie, które zachodzące słońce zmieniło w pomarańczowo-czerwony dywan, gromadziły się burzowe chmury. Zbielałe kości szkieletu i spękana ziemia świadczyły o długotrwałej suszy. Komentarze Marka były napisane z zaskakującą finezją i wyrażały dojrzałe zrozumienie dla jej artystycznych intencji. Próbowała pokazać nieprawdopodobną wręcz radość pośród ogromu rozpaczy i uświadomić odbiorcom, jak niewiele znaczymy w starciu z kapryśną potęgą przyrody. Mark doskonale ubrał to w słowa. Zamknęła segregator, wiedząc, że nie ma potrzeby przeglądać dalej. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, a biorąc pod uwagę twój wiek, wydajesz się zdumiewająco kompetentny. Ale jest jeszcze coś. Ciekawi mnie prawdziwy powód, dla którego chcesz tu pracować. Uniósł brwi. Uważam, że pani fotografie są nadzwyczajne, podobnie jak rzeźby Trinity'ego. To wszystko? Nie bardzo rozumiem, o co pani chodzi. Będę szczera. Odetchnęła głęboko. Była bardzo zmęczona, zbyt schorowana i zostało jej zbyt mało czasu, żeby owijać w bawełnę. Przyniosłeś życiorys, zanim zamieściliśmy ogłoszenie, że szukamy pracowników, a do tego przyznałeś, że lubisz moje nagrania. Niepokoi mnie to, bo ludziom, którzy oglądali moje wideo, wydaje się czasem, że łączy mnie z nimi jakaś więź. Nie mogę pozwolić, by ktoś taki pracował w galerii, uniosła brwi. Może myślisz, że zostaniemy przyjaciółmi i będziemy odbywać długie, poważne rozmowy? To raczej wykluczone. Wątpię, żebym często tu bywała. Rozumiem, odrzekł spokojnie. Na pani miejscu pewnie czułbym to samo. Mogę jedynie zapewnić, że zamierzam wyłącznie być doskonałym pracownikiem. Nie podjęła decyzji od razu. Przespała się z nią, a nazajutrz naradziła się z Luen i Trinity'm. Mimo jej wątpliwości postanowili dać mu szansę i z początkiem maja Mark rozpoczął pracę w galerii. Na szczęście od tej pory nie dał Maggie ani jednego powodu, by żałowała swojej decyzji. Przez całe lato przechodziła chemioterapię i spędzała w galerii zaledwie kilka godzin w tygodniu. W tych rzadkich chwilach Mark zachowywał się na wskroś profesjonalnie. Witał ją radośnie, uśmiechał się serdecznie i zawsze zwracał się do niej pani Dawes. Nigdy nie spóźnił się do pracy, nigdy nie zadzwonił, że jest chory i pukał do drzwi jej gabinetu tylko wtedy, gdy jakiś kolekcjoner albo inny klient chciał z nią porozmawiać, a on uznał, że jest to na tyle ważne, żeby zawracać jej głowę. Być może mając w pamięci ich rozmowę, nigdy nie wspominał o jej ostatnich nagraniach ani nie zadawał żadnych osobistych pytań. Od czasu do czasu wyrażał nadzieję, że Maggie czuje się lepiej, ale nie przeszkadzało jej to, bo nigdy nie ciągnął jej za język, tylko czekał, aż sama zdecyduje, czy chce powiedzieć coś więcej. Przede wszystkim jednak był doskonałym pracownikiem. Zawsze uprzejmy i miły wobec klientów, dyskretnie odprowadzał do wyjścia fanów Megi i miał znakomite wyniki w sprzedaży. Prawdopodobnie dlatego, że nie był ani trochę nachalny. Odbierał telefon zwykle po drugim, trzecim dzwonku i zanim wysłał zamówione przez internet reprodukcje, bardzo starannie je pakował. Zazwyczaj zostawał w galerii godzinę dłużej, żeby zrobić wszystko, co w danym dniu miał zaplanowane. Luen była nim tak zachwycona, że w grudniu ze spokojnym sumieniem wyjechała na miesiąc z córką i wnukami na Maui. Była to wycieczka, którą odbywała niemal co roku, odkąd zaczęła pracować w galerii. Megi uświadomiła sobie, że wcale jej to nie zdziwiło. Zdumiało ją natomiast, że w ciągu kilku miesięcy jej wątpliwości co do Marka powoli ustąpiły miejsca rosnącemu zaufaniu. Megi nie potrafiła wskazać, kiedy dokładnie się to stało. Niczym sąsiedzi z mieszkania obok, regularnie korzystający z tej samej windy, oboje zaczęli czuć się swobodnie w swoim towarzystwie, a ich serdeczne relacje przerodziły się w zażyłość. We wrześniu, zaraz po tym jak doszła do siebie po ostatnim zastrzyku, zaczęła spędzać w galerii więcej czasu. Zwyczajne powitania przeszły niepostrzeżenie w pogawędki, które stawały się coraz bardziej osobiste. Czasami te rozmowy odbywały się w małym pokoju socjalnym obok gabinetu Megi, innym razem w galerii, kiedy akurat nie było tam nikogo. Zwykle dochodziło do nich, gdy po zamknięciu wszyscy troje pakowali reprodukcje zamówione przez telefon albo przez stronę galerii. Luen lubiła opowiadać o kiepskich wyborach randkowych byłego męża, o dzieciach i wnukach. Megi i Mark z chęcią słuchali jej opowieści, zwłaszcza, że Luen była zabawna. Od czasu do czasu któreś z nich przewracało oczami na coś, co powiedziała. Mam nadzieję, że mój były płaci za wszystkie operacje plastyczne tej tandetnej naciągaczki. Na co drugie uśmiechało się dyskretnie. Drobne oznaki porozumienia, czytelne tylko dla nich dwojga. Zdarzało się jednak, że Luen musiała opuścić galerię zaraz po zamknięciu. Mark i Megi pracowali wtedy razem i stopniowo dowiadywała się o nim coraz więcej, choć on wciąż powstrzymywał się przed zadawaniem jej osobistych pytań. Opowiedział jej o rodzicach i dzieciństwie, które kojarzyło się jej z ilustracjami Normana Rockwella, o bajkach na dobranoc, hokeju i bejsbolu, o mamie i tacie, którzy oglądali każde szkolne przedstawienie, w jakim brał udział. Często mówił również o swojej dziewczynie, Abigail, która studiowała ekonomię na Uniwersytecie Chicagowskim. Podobnie jak on, dorastała w małym miasteczku. W jej przypadku było to Waterloo w stanie Iowa. I Mark miał w telefonie mnóstwo ich wspólnych zdjęć. Abigail była uroczym rudzielcem ze środkowego zachodu. Mark wspomniał, że oświadczy się jej, gdy tylko ona obroni tytuł magistra. Słysząc to, Megi roześmiała się. Po co brać ślub, kiedy oboje jesteście jeszcze tacy młodzi? Spytała. Dlaczego nie zaczekacie kilka lat? Bo to ta jedyna kobieta, z którą chcę spędzić resztę życia. Odparł z powagą. Skąd wiesz? Czasami człowiek po prostu wie. Im więcej Megi się o nim dowiadywała, tym bardziej utwierdzała się w przekonaniu, że jego rodzice są szczęściarzami, mając takiego syna, a on jest szczęściarzem, mając takich rodziców. Był wyjątkowym młodzieńcem, odpowiedzialnym i miłym. Swoim zachowaniem przeczył stereotypowi leniwego, roszczeniowego milenialsa. Ta rosnąca sympatia, którą do niego czuła, zdumiewała ją, zwłaszcza, że tak niewiele ich łączyło. Jej młodość była niezwykła, przynajmniej przez jakiś czas, a w jej relacjach z rodzicami wiele było napięć. A ona w niczym nie przypominała Marka, podczas gdy on był pracowity i ukończył z wyróżnieniem jedną z najbardziej prestiżowych uczelni, jej nauka przychodziła z trudem. Ledwie zdołała ukończyć 3 semestry w 2-letnim koledżu przygotowującym do studiów wyższych. Gdy była w jego wieku, żyła chwilą i podejmowała spontaniczne decyzje. A w jego życiu wszystko wydawało się przemyślane i zaplanowane. Gdyby poznała go, kiedy była młodsza, pewnie nawet by na niego nie spojrzała. Mając 20 kilka lat, notorycznie wiązała się z niewłaściwymi mężczyznami. Mimo to czasami przypominał jej kogoś, kogo znała dawno, dawno temu i kto kiedyś był dla niej całym światem. Jeszcze przed świętem dziękczynienia Megi uznała Marka za członka galeriowej rodziny. Nie była z nim tak blisko jak z Luen czy Trinitym, ich znała w końcu od lat, ale stał się dla niej kimś w rodzaju przyjaciela. i 2 dni po święcie wszyscy 4 zostali w galerii po jej zamknięciu. Był sobotni wieczór, a ponieważ nazajutrz rano Luen wylatywała na Maui, a Trinity na Karaiby, otworzyli butelkę wina pasującego do serów i owoców zamówionych przez Luen. Maggie wzięła kieliszek, chociaż nie wyobrażała sobie, żeby mogła cokolwiek przełknąć. Wznieśli toast za galerię. Mieli za sobą wyjątkowo dobry rok. I przez kolejną godzinę swobodnie gawędzili. Pod koniec Luen wręczyła Maggie kopertę. W środku jest prezent, powiedziała. Otwórz to po moim wyjeździe. Ale ja nie mam nic dla ciebie. Nie szkodzi, odparła Luen. To, że przez ostatnie miesiące czułaś się lepiej, jest dla mnie najlepszym prezentem. Tylko otwórz to przed Bożym Narodzeniem. Zapewniona przez Maggie, że tak zrobi, Luen podeszła do patery z owocami i sięgnęła po truskawki. Tuż obok Trinity rozmawiał z Markiem. Ponieważ bywał w galerii znacznie rzadziej niż Maggie, zadawał Markowi te same osobiste pytania, które ona zadawała chłopakowi przez ostatnich kilka miesięcy. Nie wiedziałem, że grałeś w hokeja, powiedział Trinity. Jestem wielkim fanem Islandersów, chociaż od wieków nie zdobyli Pucharu Stanleya. To świetny sport. Grałem do czasu, aż zacząłem studia na Northwestern. Nie mają tam drużyny? Nie byłem dość dobry, żeby grać w drużynie uniwersyteckiej, wyznał Mark. Moi rodzice na pewno się tym nie zmartwili, chyba żadne z nich nie tęskniło za meczami. Przyjadą do ciebie na święta? Nie. Tata i kilkudziesięciu wiernych z jego kościoła lecą w tym czasie do Ziemi Świętej. Nazaret, Betlejem i tak dalej. A ty nie chciałeś z nimi lecieć? To ich marzenie, nie moje. Poza tym jestem potrzebny tutaj. Maggie zauważyła, że Trinity zerknął w jej stronę i zaraz przeniósł wzrok z powrotem na Marka. Nachylił się ku niemu i szepnął coś. Chociaż nie słyszała jego słów, wiedziała dokładnie, co powiedział, bo chwilę wcześniej wyraził swoje obawy. Miej oko na Maggie pod naszą nieobecność, trochę się o nią martwimy. W odpowiedzi Mark tylko pokiwał głową. Trinity był bardziej przewidujący, niż miał tego świadomość. Choć oboje z Luen wiedzieli, że 10 grudnia Maggie ma wyznaczoną kolejną wizytę u dr Brodigan. To właśnie podczas tej wizyty dr Brodigan dała Maggie do zrozumienia, że powinna się skupić na jakości swojego życia. Teraz był 18 grudnia. Od tamtego koszmarnego dnia minął przeszło tydzień, a Maggie nadal czuła się otępiała. Nie powiedziała nikomu o rokowaniach. Jej rodzice żyli w przekonaniu, że jeśli będą się modlić wystarczająco gorliwie, Bóg uleczy ich córkę. Nie miała siły mówić im prawdy. Podobnie było z siostrą. Jej również Maggie nie była w stanie wyznać prawdy. Mark wysłał jej kilka wiadomości, ale informowanie go w SMS-ie o tym, jak wygląda sytuacja, wydawało się jej absurdalne, a nie była gotowa na szczerą rozmowę twarzą w twarz. Jeśli chodzi o Luen i Trinity'ego, mogła do nich zadzwonić. Tylko po co? Luen zasługiwała na to, by cieszyć się wakacjami w gronie najbliższych, bez zamartwiania się o Maggie, a Trinity też miał swoje życie. Poza tym żadne z nich i tak nic nie mogłoby zrobić. Dlatego, oszołomiona swoją nową rzeczywistością, ostatnie 8 dni spędziła siedząc w mieszkaniu albo spacerując nieśpiesznie po okolicy. Czasami po prostu patrzyła przez okno, w zamyśleniu bawiąc się wisiorkiem, który zawsze nosiła na szyi, a czasami przyglądała się ludziom. Gdy przeprowadziła się do Nowego Jorku, była zauroczona nieustającym ruchem, jaki tu panował, tłumami ludzi śpieszącymi do metra. O północy spoglądała na wielkie biurowce ze świadomością, że gdzieś tam ludzie wciąż siedzą przy biurkach. Obserwując pieszych, którzy przechodzili w pośpiechu pod jej oknem, przypominała sobie, jak pierwszy raz przyjechała do tego miasta i jaką była wtedy zdrową, młodą kobietą. Miała wrażenie, że to się działo wieki temu, że lata minęły w mgnieniu oka, przeciekły jej przez palce. I ta myśl pędziła ją w jeszcze bardziej refleksyjny nastrój. Czas, pomyślała, zawsze będzie czymś ulotnym. Nie spodziewała się cudu. W głębi duszy od samego początku wiedziała, że nie ma leku, który by ją uzdrowił, ale czy nie byłoby cudownie dowiedzieć się, że chemioterapia spowolniła rozwój choroby, dzięki czemu ona zyskuje dodatkowy rok albo 2 lata, albo że jest dostępna jakaś terapia eksperymentalna? Czy prosiła o zbyt wiele? O jeszcze jeden antrakt, zanim ostatni akt rozpocznie się na dobre? Na tym polegała walka z rakiem. na czekaniu. Tak wiele czasu w ciągu ostatnich kilku lat poświęciła właśnie na czekanie. Czekała na wizytę u lekarza i na leczenie. Czekała, aż dojdzie do siebie po terapii. Czekała, żeby zobaczyć, czy leczenie przyniesie jakiekolwiek efekty i czekała, aż poczuje się na tyle dobrze, by mogła spróbować czegoś nowego. Do dnia, gdy usłyszała diagnozę, nie znosiła czekać na cokolwiek. Tymczasem czekanie stało się wyznacznikiem jej rzeczywistości. Nawet teraz, pomyślała nagle, siedzę tu i czekam na śmierć. Na chodniku za szybą widziała opatulonych ciepło ludzi. Oddech ulatywał z ich ust białymi obłoczkami, gdy spieszyli w sobie tylko znanych kierunkach. Rozświetlone czerwienią sznury samochodów wlokły się wąskimi uliczkami pośród uroczych kamienic z czerwonej cegły. Gdziekolwiek spojrzała, życie toczyło się nadal jak gdyby nigdy nic zwyczajnie. A przecież nic już nie było zwyczajne i Maggie szczerze wątpiła, czy jeszcze kiedyś takie będzie. Zazdrościła im, tym obcym ludziom, których nigdy nie pozna. Żyli swoim życiem, nie licząc dni, które im pozostały w przeciwieństwie do niej. Jak zawsze, ludzi było pełno. Przyzwyczaiła się do tego, że w mieście panuje wieczny tłok, bez względu na godzinę czy porę roku, co utrudniało załatwienie nawet najprostszych rzeczy. Jeśli potrzebowała ibuprofenu z apteki Duane Reed, mogła być pewna, że przy kasie będzie kolejka. Jeśli miała ochotę iść do kina, należało liczyć się z tym, że będzie musiała odstać swoje przy kasie. Gdy przechodziła przez ulicę, niezmiennie otaczali ją spieszący dokądś ludzie, którzy potrącali ją na chodniku. I po co ten pośpiech? Zastanawiała się nad tym teraz, tak jak zastanawiała się nad wieloma innymi sprawami. Jak każdy, ona również żałowała pewnych rzeczy, a obecnie, gdy kończył jej się czas, nie potrafiła przestać o nich myśleć. Były takie, które zrobiła i które chciałaby móc odkręcić, okazje, których nie wykorzystała, a teraz nie miała już na to czasu. W jednym ze swoich nagrań wideo opowiadała szczerze o tym, czego żałuje. Przyznawała, że nie może się z tym pogodzić i że wcale nie czuje się bliżej znalezienia odpowiedzi niż w dniu, kiedy usłyszała diagnozę. Od ostatniego spotkania z dr Brodigan nie uroniła ani jednej łzy. Kiedy nie patrzyła w okno i nie spacerowała, skupiała się na zwykłych, prozaicznych czynnościach. Dużo spała, przesypiała 14 godzin na dobę i zamawiała przez internet prezenty świąteczne. Wciąż nagrywała, ale od ostatniej wizyty u dr Brodigan nie wrzuciła do sieci żadnego wideo. Siedząc w salonie, próbowała pić koktajle, które dostarczano jej do domu. Kilka dni wcześniej poszła na lunch do Union Square Cafe. Było to jedno z jej ulubionych miejsc, gdzie zawsze mogła zjeść coś pysznego przy barze. Tym razem wizyta okazała się klapą, bo nic nie smakowało tak, jak powinno. Rak wykradł jej z życia kolejną radość. Do świąt został tydzień. Popołudniowe słońce powoli gasło i Maggie poczuła nieodpartą chęć, aby wyjść z domu. Ubrała się na cebulkę, zakładając, że przez jakiś czas będzie chodziła bez celu po ulicach, ale z chwilą, gdy wyszła na zewnątrz, ochota na spacer minęła jej równie nagle, jak się pojawiła. Maggie ruszyła więc w stronę galerii. Nie zamierzała pracować, chciała po prostu wiedzieć, czy wszystko jest jak należy. Galeria znajdowała się kilka przecznic dalej i Maggie szła powoli, starając się schodzić z drogi każdemu, kto mógłby na nią wpaść. Wiał lodowy wiatr i zanim weszła do galerii pół godziny przed jej zamknięciem, była przemarznięta do szpiku kości. W środku panował niebywały tłok. Spodziewała się, że przed świętami klientów będzie mniej, ale najwyraźniej się pomyliła. Na szczęście Mark panował nad sytuacją. Kiedy weszła, wszystkie głowy odwróciły się w jej stronę i zauważyła, że niektórzy ją rozpoznali. Wybaczcie, nie dziś, pomyślała nagle. W roztargnieniu pomachała ręką na powitanie i pośpieszyła do swojego gabinetu. Zamknęła drzwi i rozejrzała się po pokoju. Stało tu biurko i przy nim fotel, a jedną ścianę zajmowały wbudowane półki pełne albumów i pamiątek z dalekich podróży. Naprzeciw biurka była szara, dwuosobowa kanapa. Niewielka, ale na tyle duża, by w razie potrzeby Maggie mogła się na niej położyć. W kącie stał bogato rzeźbiony fotel bujany z kwiecistymi poduszkami, które Luen przywiozła z domu na wsi i które wnosiły do tego współczesnego wnętrza odrobinę ciepła. Rzuciwszy na biurko kurtkę i rękawiczki, Maggie poprawiła chustkę i opadła na fotel. Włączyła komputer i odruchowo sprawdziła wyniki sprzedaży z ostatniego tygodnia. Były znacznie wyższe niż się spodziewała, ale uświadomiła sobie, że nie ma ochoty zagłębiać się w szczegóły. Otworzyła inny folder i zaczęła przeglądać swoje ulubione zdjęcia. W końcu zatrzymała się na serii zdjęć zrobionych w styczniu w Ulan Bator w Mongolii. Wtedy nie wiedziała jeszcze, że będzie to jej ostatnia zagraniczna podróż. Przez cały czas jej pobytu w Mongolii temperatura nie przekraczała zera, a lodowaty wiatr mógł w niespełna minutę spowodować odmrożenia na odsłoniętej skórze. W tak niskich temperaturach sprzęt zaczynał płatać figle, przez co praca stanowiła jeszcze większe wyzwanie. Maggie pamiętała, że co rusz chowała aparat pod kurtkę, żeby trochę go ogrzać, ale fotografowanie było dla niej tak ważne, że przez prawie 2 godziny walczyła z żywiołami. Chciała znaleźć jakiś sposób, żeby udokumentować poziom skażenia powietrza i jego oddziaływanie na mieszkańców stolicy Mongolii. W mieście, gdzie żyło 1,5 miliona ludzi, niemal każdy budynek był przez całą zimę opalany węglem, dlatego nawet w najbardziej słoneczny dzień niebo wydawało się tu ciemne. Doprowadzało to zarówno do kryzysu zdrowotnego, jak i klimatycznego. I Maggie pragnęła, żeby jej fotografie pobudziły ludzi do działania. Zrobiła mnóstwo zdjęć dzieci oblepionych czarną warstwą brudu po tym, jak bawiły się na ulicy. Jedno z czarno-białych ujęć przedstawiało brudną tkaninę zawieszoną w otwartym oknie, obrazującą, co dzieje się z płucami skądinąd zdrowych ludzi. Obserwowała panoramę miasta i w końcu udało jej się uchwycić dokładnie to, co chciała. Cudownie niebieskie niebo, które nagle, dosłownie w jednej chwili, zasnuło się bladą, niemal żółtą mgłą, jak gdyby sam Bóg narysował na nim prostą linię, dzielącą je na pół. Efekt był porażający, zwłaszcza po kilkugodzinnej obróbce. Teraz, patrząc na to zdjęcie w zaciszu swojego gabinetu, uświadomiła sobie, że nigdy więcej nie zrobi czegoś takiego. Prawdopodobnie nigdy więcej już nie wyjedzie, by fotografować. Może nawet nigdy nie opuści Manhattanu, chyba że ulegnie namowom rodziców i wróci do Seattle. Sytuacja w Mongolii się nie zmieniła. Oprócz fotoreportażu, który ukazał się w New Yorkerze, niektóre media, w tym pisma Scientific American i Atlantic, próbowały naświetlić problem niebezpiecznego poziomu zanieczyszczenia powietrza w Ulan Bator, lecz w ciągu ostatnich 11 miesięcy sytuacja w stolicy Mongolii stała się jeszcze bardziej dramatyczna. Zupełnie jakby Maggie poniosła kolejną porażkę, tak jak w walce z rakiem. Wiedziała, że jedno nie ma z drugim nic wspólnego, ale w tej właśnie chwili połączyła te dwie rzeczy i poczuła, że łzy napływają jej do oczu. Umierała. Naprawdę umierała. I nagle dotarło do niej, że nadchodzące święta będą jej ostatnimi. Jak miała przeżyć te ostatnie cenne tygodnie? Czym jest jakość życia dla człowieka, który żyje dosłownie z dnia na dzień? Spała więcej niż zwykle, ale czy jakość oznaczała więcej snu, żeby poczuć się lepiej, czy też mniej snu, żeby dni wydawały się dłuższe? I co ze zwykłymi sprawami? Czy powinna umawiać się na wybielanie zębów? Czy ma spłacić karty kredytowe, czy może raczej zaszaleć na zakupach? Bo jakie to miało znaczenie? Co w ogóle miało teraz znaczenie? Setki przypadkowych myśli i pytań kłębiły jej się w głowie. Przytłoczona nimi, poczuła, że coś ściska ją w gardle i chwilę później rozpłakała się na dobre. Nie wiedziała, jak długo to trwało. Czas umykał niepostrzeżenie. W końcu, zmęczona płaczem, wstała od biurka i otarła oczy. Spojrzała przez okno weneckie nad biurkiem i zobaczyła, że galeria opustoszała, a drzwi frontowe są zamknięte. O dziwo, nigdzie nie widziała Marka, chociaż światła wciąż się paliły. Zastanawiała się, gdzie chłopak jest, kiedy usłyszała pukanie do drzwi. Nawet to robił delikatnie. Przez chwilę chciała wymyślić jakiś pretekst, żeby mieć czas na ochłonięcie. Tylko po co? Już dawno przestała przejmować się swoim wyglądem. Wiedziała, że nawet w najlepsze dni wygląda koszmarnie. Proszę, powiedziała. Z pudełka na biurku wyciągnęła chusteczkę i wydmuchała nos. Dobry wieczór, odezwał się cicho. Dobry wieczór. Przyszedłem nie w porę? To nic. Pomyślałem, że się pani skusi. Wyciągnął ku niej plastikowy kubek. Koktajl bananowo-truskawkowy z lodami waniliowymi. Może poprawi pani nastrój. Rozpoznała etykietkę na kubku. Restauracja mieściła się dwa budynki dalej. I zastanawiała się, skąd wiedział, jak ona się czuje. Może wyczuł coś, kiedy weszła do galerii, a może pamiętał, co powiedział mu Trinity.